wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Witajcie. Witam na naszym czwartkowym wykładzie Słowa Bożego, na naszym nauczaniu. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o chyba takim pierwszym, najważniejszym chrześcijańskim kroku w życiu, jaki można zrobić. Wiecie, gdyby czasami częściej w kościele organizowano takie lekcje wiary, bym powiedział, tego, jak chodzić z Bogiem dla nowo nawróconych ludzi, to myślę, że to, czym się dzisiaj chciałbym dzielić, byłoby jedną z pierwszych lekcji. Nie przypadkiem, nie pomyliłem się, ktoś może powie, słuchaj, to czwartek, to czemu takie mleczko duchowe chcesz tu poddać, coś mocniejszego, może coś takiego bardziej skomplikowanego. Ja bym chciał dzisiaj mówić na temat opamiętania. Chciałbym wam powiedzieć parę rzeczy, które myślę, że gdzieś po drodze, kiedy obserwuję siebie czy innych wierzących, gdzieś żeśmy stracili. Czasem żeśmy zapomnieli. Często oczekujemy naprawdę wielkich, wspaniałych rzeczy od Boga, ale zapomnieliśmy, żeby zrobić 10 czy 15 krok, kiedyś trzeba zrobić pierwszy krok. I tak trochę o tym pierwszym kroku zapomnieliśmy i myślę, że powinniśmy sobie go przypomnieć nie tylko w tym, że jest głoszony z naszej kazalnicy, ale również z tym, abyśmy potrafili o tym mówić innym, abyśmy potrafili pamiętać o tym, abyśmy nie zapominali. Ewangelia Mateusza, jeżeli macie wasze Biblię, i myślę, że za chwilę większość z was będzie wiedziała, do czego dzisiaj tutaj w czasie tej biblijnej lekcji zmierzam. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział. Jak widzicie, ostatnio poruszamy się bez przerwy przy 4, 5, 6 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jakoś tak powiem wam, że nawet to nieplanowanie wychodzi. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, od 13 wersetu chciałbym przeczytać z podkreśleniem, powtarzam, z podkreśleniem wersetu 17, ale dla całości czytam od 13. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem na pograniczu krain Zebulona i Naftalego. Aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego: ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, za Jordanie, Galilea, pogan. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką. I tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. I tu podkreślam 17 werset. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. To jest to, czym się dzisiaj, bracia, siostry, chciałbym z wami podzielić. Kiedy Jezus rozpoczyna swoje działanie, zawsze, wtedy i dziś, kiedy Jezus rozpoczyna działanie, czy wtedy tam, na ziemi Izraela, czy dzisiaj tutaj, zawsze najpierw słyszymy: upamiętajcie się. To jest pierwszy i najważniejszy krok do tego, żeby właściwie wejść w resztę, i to jest to, co chciałbym wam dzisiaj pokazać. W innym miejscu, w Ewangelii Mateusza, w 12 rozdziale, znowu mamy słowo upamiętanie, ale w innym kontekście, tym jak jest to ważne. Jest napisane, że mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się. A oto tutaj więcej niż Jonasz, Jezus mówi. Jeszcze w innym miejscu, Łukasz, 5 rozdział, od 31 wersetu. A Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Jeszcze raz chciałbym wam przeczytać troszeczkę inne tłumaczenie z Mateusza 4:17, to co podkreśliłem na samym początku. współczesnego przekładu z języka greckiego. Następnie Jezus zaczął głosić: opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Chciałbym, żebyśmy tu pamiętali, upamiętanie się czy opamiętanie się to jest to, do czego zachęca nas Bóg, kiedy rozpoczyna w nas działanie. Kiedy przychodzi w nasze życie i chce działać. A czasami po wielu latach bycia religijnym człowiekiem też człowiek potrzebuje, aby się upamiętać czy opamiętać. Pierwsze i najważniejsze, jeszcze raz to powtórzę, do czego Jezus wzywał ludzi, to jest upamiętanie. Widzicie, przyjaciele, żeby na przykład iść na studia, to trzeba najpierw skończyć szkołę podstawową, średnią, mieć maturę i dopiero można iść na studia. Żaden człowiek nie powie, że a właściwie po co mi podstawowa szkoła, po co mi matura, po co mi średnia, ja od razu chcę studentem być. Możesz sobie tak mówić, ale niestety system edukacji powie nie. Ponieważ oni powiedzą, najpierw musisz się nauczyć czytać i pisać, a dopiero potem będziesz się mógł uczyć fizyki kwantowej albo czegoś jeszcze ważniejszego. Najpierw musisz skończyć to, żeby móc zacząć to. I teraz pierwsze bardzo ważne zdanie dzisiejszego nauczania. By iść za Jezusem, trzeba się opamiętać. Inaczej jest to niemożliwe. Chciałbym dzisiaj odpowiedzieć, jeśli chodzi o temat upamiętania się czy opamiętania, na trzy ważne kwestie. Co albo co to jest, kto i kiedy powinien się opamiętać. I jak mówię, być może niektórzy z was siedzą tutaj, przyszliście dzisiaj prawdopodobnie w większości doświadczeni, wierzący ludzie i powiecie, człowieku, to chyba miało być na ewangelizację. Nie, to jest to, o czym wierzę, że dzisiaj, bracia, siostry, chciałbym się z wami podzielić. Jeszcze raz mówię, co, kto i kiedy w sprawie upamiętania powinien wiedzieć, doświadczyć i przeżyć. Od początku, czym jest upamiętanie? Upamiętanie? Nie chcę się bawić teraz słowami. To nie jest jeszcze nawrócenie. A więc czym jest upamiętanie czy opamiętanie? Przyjaciele, pierwszym znakiem tego, że zbawienie staje się naszym udziałem, tym jest upamiętanie. Pamiętacie, kiedy jakiś człowiek zaczynał inaczej żyć, Jezus mówi, że zbawienie staje się jego udziałem, czy udziałem tego domu. Słowo Boże mówi, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Ale to wszystko, co się stało nowe, musi mieć jakiś początek. Musi gdzieś to się nowe zaczęło, a stare skończyło. I upamiętanie właśnie jest pierwszym znakiem tego, że zbawienie staje się naszym udziałem. Jeżeli jesteś człowiekiem, który się upamiętał, to zmienia się twoja relacja z ludźmi i z Bogiem, albo powinienem powiedzieć na odwrót, z Bogiem i z ludźmi. Upamiętanie powoduje, że zmienia się zupełnie relacja z Bogiem i z ludźmi. Dla Boga i ludzi przestajemy być tym samym, czym byliśmy jako świecki człowiek. Czym byliśmy jako człowiek, który chodził w tym świecie. Czym byliśmy jako człowiek, który załatwiał sprawy według świeckich norm. Świeckie normy tego świata to jest gniew, obrażalstwo, oszustwo, kłamstwo i tak dalej. My tego już nie mamy. Nasza relacja się zmieniła. Od tej pory między nami nie ma gniewu, nie ma zawiści, nie ma kłamstwa, nie ma oszustwa. Jest jakaś zmiana. I teraz chciałbym tu wejść głębiej, bo to są bardzo poważne rzeczy. A więc upamiętanie się jest początkiem, jest zmianą relacji z Bogiem i z ludźmi. Przestajemy go traktować, Boga i ludzi, tak jak dawniej. I teraz ważna rzecz. Upamiętanie, przemiana dotyczy wnętrza człowieka, a nie tego, co zewnętrznie sobą robi. To dotyczy wnętrza, tego, co jest w nas. Innymi słowami, to nie jest tak, że wilk próbuje udawać owce, ale że jakimś cudem owcą się naprawdę w środku stało. Zresztą słuchajcie, myślę, że często się mówi takie powiedzenie, zresztą biblijne, prawda, że wilk w owczej skórze, ale nigdy nie słyszałem o owcy w wilczej skórze. Słyszeliście? Owca w wilczej skórze byłaby tak samo mało niebezpieczna jak w swojej własnej. Ona nie musi nic innego, ona po prostu jest owcą. Ale to słowo upamiętanie to jest coś, co rozpoczyna się w nas. To nie jest, że ty strasznie próbujesz. I to nazywasz wtedy nawrócenie czy upamiętanie, że tak strasznie próbuję. Wiecie, to jest tak, jakby wilk próbował zostać owcą, wyszedłby z lasu, zostawiłby wielki kawał mięcha i powiedział, dzisiaj zjem ziana. Spróbuję, jak to jest być owcą. Zjadłby i wiecie, co by mu się stało? Zachorowałby. Byłby chory, wyplułby to, powiedziałby nie, jednak. To całkowita zmiana natury. Widzicie, to jest bardzo ważne, byście pamiętali. Przemiana dotyczy wnętrza, a to owocuje z zewnętrznymi objawami. To jest tak, jak jabłoń jest jabłonią w środku, choć przynosi jabłka na zewnątrz. Ale musi nią być w środku, nie może w środku być czymś innym. Teraz tak, upamiętanie to jeszcze wcale nie jest wyznanie swojego błędu czy grzechu. Czasami dajemy się nabrać i myślimy, że jeśli ktoś już mówi, że popełnił grzech, to jest już w jego życiu upamiętanie. Nie. Wiecie, mamy wiele przykładów w Biblii ludzi, którzy powiedzieli, że popełnili błąd, popełnili grzech. Mamy Faraona, który mówi, że zgrzeszył przeciw Jahwe. Mamy proroka Balama. Mamy Judasza, który mówił, przelałem krew niewinną, zgrzeszył i pojawił się w nim smutek, ale to nie był smutek Boży ku temu właściwemu upamiętaniu, ale demoniczny ku śmierci. Tacy ludzie są. To, że ktoś mówi, że zrobił źle, jeszcze nie znaczy, że się opamiętał. Że się upamiętuje. I tutaj jakby centrum tej biblijnej lekcji, którą chciałem wam dziś przekazać. Słowo upamiętanie w Grece brzmi metanoe. Metanoe. I to są jakby właściwie dwa słowa. Słowo meta i słowo noe. Teraz słowo meta oznacza przemianę, ruch, zmianę. Możemy je tłumaczyć jako zmiana, ruch, przemiana właśnie. A to słowo noe oznacza umysł, myślenie, zamiary, sposób. A więc łatwo już się domyśliliście, że słowo upamiętanie oznacza przemiana umysłu. Oznacza zmianę, przemianę umysłu. To, kim byliśmy wcześniej, staje się przeszłością. Rzeczy stają się nowe i zmienia się nasz umysł. I to jest coś, co musimy doświadczyć jako cud Boży, a nie jako lekcję teologii. Bo możemy wiedzieć, znać definicję grecką, możemy się tego nauczyć na pamięć, ale w swoim umyśle pozostawać starym, zepsutym grzesznikiem, który załatwia sprawy po staremu, który nigdy nie przeżył przemiany umysłu, ale się o niej można nauczyć. Metanoe, przemiana myślenia. Przemiana zamiarów możemy przetłumaczyć. Przemiana sposobu tego, jak patrzymy na rzeczy. Ponieważ, przyjaciele, to, kim jesteśmy w środku, kim jesteśmy w naszym umyśle, sprawia nasze działanie przed Bogiem i ludźmi. I Jezus mówi, że właśnie to musi się zmienić. Że właśnie to wymaga zmiany. Że to musi być naszą troską. Jan Chrzciciel naucza nas, że jest to widoczny proces, a nie jakaś ukryta duchowa tajemnica, której nikt nie wie. Jan głosi na ten temat i mówi, to jest widoczny proces, który widać w waszym życiu. I mówi takie słowa, wydawajcie więc owoce godne upamiętania. A nie próbujcie wmawiać siebie, ojca mamy Abrahama, powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień rzucone. I pytały go tłumy. On mówi o upamiętaniu, oni go się pytają, co my mamy czynić? On odpowiada, rzekł im, kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Szok, zobaczcie, co Jan opowiada. Co mamy czynić, Janie? żebyśmy było po nas widać, że się upamiętaliśmy. Jan nie mówi na kolana i 3 godziny modlitwy każdego dnia. Przez to się świat nie zmieni. Jan im mówi, najpierw przestańcie być egoistami. Przestańcie patrzeć tylko, czy wy macie wszystko. Weźcie na chwilę, obudźcie się, zobaczcie wokół, czy inni ludzie mają. I to będzie pierwszy znak, żeście się naprawdę obudzili. Ze snu, w którym śniliście tylko, jak sobie samemu dogodzić. Po prostu zobaczcie na innych. Po pierwsze, przestańcie żyć. Jeszcze najpierw mi powiedział, przestańcie żyć przeszłością. Nic sobie nie wmawiajcie. Wiecie, Żydzi mieli, to sobie ciągle wmawiali. My mamy ojca Abrahama. I to jest nasze zabezpieczenie. To mi trochę przypomina to, co słyszałem wiele razy, kiedy głosiłem słowo w naszej katolickiej Polsce. Kiedy ludzie są przekonani, że babcia się modliła, dziadek się modlił, ojciec się modlił, matka się modliła, no to jak oni by mogli nie być zbawieni? A nawet jeśli, to przecież ktoś zawsze może tam parę złotych dać na mszę i to jakoś się załatwi tą sprawę. Nie, takich rzeczy nigdzie nie mamy w Słowie Bożym napisane. Po pierwsze, przestańcie sobie wymawiać, kim jesteście. Bo przemiana umysłu, ta metanoia, to przemienienie siebie nie jest tym, kim jesteście, ale co się w was stało. I ono działa wtedy, kiedy przestajesz patrzeć tylko na siebie. To jest to, czego Jan Chrzciciel nas tu uczy. Bo Żydzi się pocieszali, że przeszłość, że tak dalej. A więc widzicie teraz sens tego słowa. Upamiętanie, przemiana umysłu. Inne patrzenie. Jan im to daje, oni do niego mówią, jak to mamy robić, a Jan mówi, właśnie tak, przestańcie patrzeć tylko na siebie i przestańcie sobie coś rozmawiać. Zobaczcie ludzi wokół siebie, zobaczcie, że ludzie potrzebują. Przestańcie się martwić tylko o swoje sprawy. I wtedy zaczyna się robić inaczej. Najpierw na drzewie wiary pojawiają się kwiaty, a potem, czy na tym drzewie opamiętania bym powiedział, pojawiają się kwiaty, a potem owoce. I z tego będzie wielkie owocobranie. Wiecie, kiedy na wiosnę się idzie i kwitną kwiaty w sadzie, to bardzo piękny ma zapach. To jest niesamowite, jak to pięknie pachnie. I to jest niesamowite, kiedy człowiek zaczyna się upamiętywać i zaczyna przynosić owoce i te pierwsze kwiaty to jest niesamowite, to ma wspaniały zapach dla Bożego powonienia, kiedy Bóg widzi, że przestaje myśleć tylko o sobie. Przestaje patrzeć, czy moje życie jest zaspokojone. Kwiat najpierw pachnie i wtedy czujemy, że z tego będą piękne owoce. I kiedy widzimy, jak ludzie zaczynają się przepraszać, widzimy łzy, zamyślenie, nowe działanie, to czuć, że coś z tego będzie. Jezus, kiedy mówił o upamiętaniu, pamiętacie, mówił, że Niniwa będzie świadkiem przeciwko wielu ludziom, jeśli chodzi o upamiętanie, ponieważ tam Jonasz poszedł i pamiętamy, gdy studiowaliśmy Księgę Jonasza. Pamiętacie, jaki świt wstał nad Niniwą? Nawet zwierzęta były w pokucie, król był pokutował, wszyscy odwracali się od swoich grzechów, wszyscy opamiętali się, kim są i co robią. To pokazuje upamiętanie, że w nas coś się zmienia głęboko w środku. Ja wiem, że ktoś powie, no bracie, ale to nie wystarczy. A ja nie mówię, że wystarczy. Ja nie mówię, że to wystarczy. Ja mówię, że to jest pierwszy krok, aby Kościół, aby zbór, aby nasz zbór stał się miejscem, gdzie Bóg będzie mógł odpowiadać na nasze modlitwy, musimy być ludźmi, którzy się upamiętają ze swojego snu. Którzy się upamiętają i zaczną rozglądać się troszkę więcej wokoło i zobaczą, że nie są sami na tym świecie. To nie jest wszystko. To nie jest koniec przygody z Bogiem, ale to jest wymagany początek przygody z Bogiem. Wszystko musi mieć początek. Wiecie, jeżeli będę chciał zbudować piękny dom i ktoś będzie mi przeszkadzał kłaść fundamenty i ja powiem, dlaczego przeszkadzasz mi kłaść fundamenty? On powie, bo po co takie fundamenty dobre? Lepiej zróbmy słabsze, będzie więcej na ładne meble. To jest głupiec. Jeżeli jesteś przeciwnikiem fundamentów, jesteś przeciwnikiem całej budowy. Jeśli masz coś przeciwko fundamentom, to jesteś wrogiem budowania mocnej budowy. To jest tak, jakbym wtedy musiał komuś takiemu odpowiedzieć. I fundamentem teraz jest upamiętanie. Ono musi być solidnie położone, bo na nim potrzeba wiele jeszcze zbudować jako Kościół. Jak mówię, upamiętanie jest procesem w środku, w człowieku. Nie jest czymś na pokaz, ale zaczyna być widoczne. Wszystko musi mieć początek. I to jest właśnie fundament, początek całej budowy. Wiecie, nikt nie może namawiać budowniczych, żeby oszczędzali na fundamentach, bo wtedy będzie piękniej, będzie ładniej. Czasami taka sama próba jest wywierana na Kościół. I Kościołowi się często mówi, szczególnie w naszych czasach, nie mówcie o grzechu. Nie mówcie o piekle. Nie mówcie o Bożym sądzie. Mówcie tylko, że Bóg wszystkich bezwarunkowo kocha. Diabeł jest mistrzem półprawd. Diabeł lubi tylko półprawdy. Prawda cała brzmi tak. Bóg kocha cię takim, jakim jesteś. Amen? To jest prawda. Ale cała prawda brzmi, Bóg kocha cię takim, jakim jesteś i nie chce, żebyś został takim, jakim jesteś. Tego już się nie mówi. Żeby nie zostać takim, jakim jesteś, musisz odpowiedzieć na Bożą miłość. I to jest upamiętanie. Kiedy coś w środku mnie zaczyna się zmieniać. Wszystko musi mieć początek, a to jest początek. Upamiętanie otwiera nam dopiero drzwi do daru łaski. Bez upamiętania nie można doświadczyć zbawienia. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Jeżeli ktoś z was byłby człowiekiem, którego wezmą do przodu, poprowadzą cię w jakiejś modlitwie, czasami się ludzi bierze do przodu, mówią, chodźcie tu do przodu, powtórzcie, Panie Jezu, przyjdź do mego serca, amen, amen, wyznaję grzechy, no jesteś jednym z nas. To jest oszukiwanie ludzi i siebie. To jest oszukiwanie ludzi i siebie. To bardziej psychologa tutaj potrzeba. Musi być upamiętanie. Bez upamiętania człowiek nie może być zbawiony. I jeżeli Kościół zaniedba to, jak ważne jest upamiętanie, to jesteśmy na straconej pozycji. I myślę, że teraz zrozumieliście, czemu takie dziwne nauczanie w czwartek, gdzie powiecie, przecież słuchaj, na sali większość ludzi w czwartek to są wierzący ludzie. Właśnie dlatego, że postanowiłem wam, kochany zboże, powiedzieć, że powinniśmy zacząć zwracać uwagę, czy ludzie na naszych zgromadzeniach się opamiętują. Bo jeśli się ludzie nie opamiętują ze swoich grzechów na naszych zgromadzeniach, ci, których zapraszamy, jeśli ktoś z was już zaczął zapraszać, ci, którym mówimy gdzieś Ewangelię, ci, którzy żyją koło nas, to oznacza, że coś jest nie tak. I to jest coś, co wyraźnie wierzę, że Bóg chce, byśmy wiedzieli. Jeśli się nie upamiętamy i nie odwrócimy plecami do świata, a twarzą do Boga, to nie możemy być zbawieni. Jeżeli się nie opamiętam, że stoję plecami do Boga, a twarzą do świata, to nie będę się mógł odwrócić, bo nawet nie będę sobie zdawał z tego sprawy. Człowiek się musi opamiętać. Jeśli się nie upamiętamy, to niemożliwe jest nawrócenie. Ktoś powie, jak to? Bez upamiętania niemożliwe jest nawrócenie? Co ty mówisz? Dokładnie tak. Głoszę wam pełną prawdę Ewangelii. Niemożliwe dla człowieka jest nawrócić się bez upamiętania. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Apostołowie głosili upamiętanie i ludzie się nawracali. Jeśli się nie upamiętamy, nie możemy się nawrócić. Słuchajcie, wyobraźcie sobie kierowcę, który jedzie samochodem. Musi się najpierw opamiętać, że źle jedzie, żeby samochód co? Zawrócić. Nie wiem, czy wam się zdarzyło kiedyś źle pojechać samochodem. Mnie się nieraz zdarzyło pomylić, ale nie zawróciłem, dopóki się nie opamiętałem, że źle jadę. Podobnie w twoim życiu, w życiu każdego członka Kościoła, nie możemy się nawrócić czy zawrócić bez upamiętania. Niemożliwe to jest bez upamiętania. Wyobraźcie sobie jeszcze inny przykład. Wyobraźcie sobie kierowcę, który śpi i jedzie samochodem wprost do przepaści. Trzeba go obudzić, żeby można było samochód zawrócić. Trzeba w człowieku coś obudzić, żeby człowiek mógł się zawrócić. I to jest zadanie Kościoła. Po to się modlimy w te wtorki, po to się modlimy jako zbór, żeby zabrzmiał Boży głos, żeby głos Ducha Świętego rozebrzmiał w wioskach i okolicy, w której jesteśmy, aby ludzie usłyszeli, że coś tu jest, że tu jest coś więcej niż religijne nabożeństwo, że tutaj nie są ludzie, którzy chcą agitować, zapisywać, ale jest coś, co może przynieść życie wieczne. I teraz zobaczcie, śpiącego kierowcę trzeba najpierw obudzić, dopiero wtedy może zawrócić. Jeśli na czas zobaczy, że jedzie ku przepaści, ale coś się musi stać najpierw w jego środku, w jego umyśle, żeby się stało z całym jego samochodem i z całą jego rodziną i z wszystkimi, którzy są z nim razem w tym pojeździe. I w ten sposób będzie uratowany on i jego dom. I to oświecenie, ten błysk, to światło daje nam Ojciec. Daje nam Ojciec z nieba. Jezus mówi, co wam czytałem na początku. Pamiętacie werset, który czytałem na samym początku? Ziemia Zabulona, ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej za Jordanie, Galilea pogan. I teraz posłuchajcie, co czytam. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką. I tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Kiedy budzicie rano wasze dzieci do szkoły, to wchodzicie do pokoju i pierwsze, co robicie, to co robicie? Zaświecacie światło. Bo nie budzimy dzieci po ciemku. I Bóg zaświecił dla nas Jezusa. I odtąd, od tego miejsca, gdy to światło zabłysło, począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się. Innymi słowami, Bóg mówi: wstawać z tych łóżek. Przyszedł Syn Boży, przyszedł Mesjasz, przyszedł Bóg, aby ludzie zaczęli żyć inaczej. Widzicie, i to oświecenie pochodzi od Ojca. Przez Jezusa, przez Ducha Świętego to przychodzi do nas, przez Kościół, przez ludzi, którzy nas kochają, przez to, że kochamy innych, inni mogą się obudzić. Jeśli my im nie powiemy, będą słodko spać, przekonani, że wszystko z ich życiem jest w porządku. I wtedy jako Kościół jesteśmy niepotrzebni. Wtedy jako Kościół Bóg powie, to jest trochę jakbym przyniósł, wiecie, potrzebowalibyście gwoździa przybić, a ja bym wam przywiózł gumowy młotek. Byście powiedzieli, wiesz co, no tym gwoździa nie przybijesz, tym sobie możesz najwyżej stuknąć w głowę. I podobnie jest, kiedy Kościół staje się taki giętki, taki dostosowany, wiecie, taki gwóźdź, czy taki młotek nie przybije gwoździa, taki Kościół nie jest w stanie twardo wystać i głosić Ewangelii. Taki Kościół boi się własnego cienia. To oświecenie przychodzi przez Ojca, ale też przez miłość Kościoła, która jest przez Jezusa w nim dla świata. Popatrzcie, kim jest człowiek, który mówi, że jest nawrócony, ale myśli tak jak dawniej? Spotkaliście kiedyś w Kościele ludzi, którzy mówią, że chodzą wiele lat do Kościoła, a na przykład złapaliście ich, że kłamią. Albo że się obrażają. Gdzie obrażalstwo to jest demoniczna cecha szatana. Człowiek, który się obraża, to jest człowiek, który ma cechy diabła. Ma siebie za majestat. I taki człowiek ci potem powie: ja jestem nawrócony. Ja nie wiem, do czego on się nawrócił, ale na pewno nie do światła i na pewno nie idzie za Panem, któremu pluto w twarz, rwano brodę i poprowadzono go na krzyż. Musimy się upamiętać. I musimy być Kościołem, w którym upamiętanie jest jedną z najważniejszych rzeczy, w którym ludzie będą przebudzeni. Nie możemy się modlić o przebudzenie, jeśli się sami nie obudzimy. To jest tak, wiecie, jakby, nie wiem, moja żona budzi, 5:30 budzi dzieci do szkoły, czy tam przed 6:00, ale nigdy nie widziałem, żeby budziła dzieci w ten sposób, że napisała: Alicja, kochanie, wstawaj, bo nie chcę hałasować. I położyła kartkę i poszła z powrotem spać. Alicja by się obudziła. O 11:00 patrzyła już jak świt. Byłoby za późno. Tak samo z nami jest. Bóg nie dał nam tylko kartek. Bóg mówi: zaświećcie światło waszym życiem. I wtedy opamiętanie zacznie przychodzić na świat. Ale by się świat obudził, musi się Kościół obudzić. By się nasze dzieci obudziły, musi się moja żona obudzić. Sami wiecie, kto macie dzieci, że żeby wstały do szkoły, szczególnie jak są mniejsze, potem jak są starsze, to nie ma tego problemu. Ale kiedy są mniejsze, najpierw ty musisz się obudzić, żeby obudziły się one. Dlaczego nam się wydaje, że świat się nagle przebudzi, gdy my nie chcemy się obudzić ze słodkiego snu? I to przychodzi przez Ojca. I teraz zobaczcie, kim jest człowiek, który mówi, ja jestem nawrócony, ale myśli jak dawniej, mówi jak dawniej i żyje jak dawniej. Czym było to oświecenie? Czym było to ta metanoia? Jak nie właśnie przemianą umysłu. Przemianą umysłu to upamiętanie. I jeżeli twój umysł nie myśli inaczej niż kiedyś, to się nie upamiętał. I nikt się przez ciebie nie opamięta. I słowo, i teraz pytanie, Jezus mówi, czy nasze pytanie, kto musi się więc opamiętać, a kto może nie musi? Po pierwsze powiem tak, myślę, że nie ma nikogo, kto nie musi się opamiętać. Ale Jezus bardzo ładnie to tutaj mówi, jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. I tam oczywiście mamy Piłat, zamordował trochę ludzi, pewien fakt historyczny, zwaliła się wieża przeza w Syloe. Ja nie chcę w te szczegóły wchodzić. Chcę zwrócić waszą uwagę na dwa słowa tutaj teraz. Słowo upamiętanie i słowo wszyscy są koło siebie. Jeśli się nie upamiętacie, wszyscy giniecie. To jest fakt. Wszyscy podobnie poginiecie. Słowo upamiętanie obok słowa wszyscy. Czyli i tutaj wiecie, czasami ludzie myślą, że Jezus mówi tutaj w tym miejscu, że może niektórzy się mogą, niektórzy, wiecie, nie muszą, że właściwie to jest taki, no jeśli są tacy źli, to może coś im na głowę spaść. Nie. Jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie. Tam nie ma, że słuchajcie, pewna część z was, jeśli się nie upamięta, ale no pastorzy, duchowni, jeśli coś robisz w kościele, to nie musisz. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. Drugie miejsce, źle rozumiane. Jezus jest tym, który wzywa mnie i ciebie i odpowiedź jest jasna w Słowie Bożym. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. W tym wypadku jeszcze częściej ludzie myślą, nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych. A więc jeśli jestem sprawiedliwy, to nie jestem tutaj wzywany do upamiętania. Nie, to jest zła interpretacja tego wersetu. To się musi stać, jeśli chcę być sprawiedliwym w Bogu, a jeśli jestem sprawiedliwy w Bogu i to się we mnie stało, to jestem zwolennikiem, żeby się inni obudzili i zobaczyli Jezusa. To się musi stać, jeśli chcę słuchać Jezusa. Pan nie mówi tutaj, wiecie, są tacy, co nie potrzebują mojego wezwania, mojego głoszenia. Bardziej mówi w tym wersecie, wiecie co? Że są tacy, którzy się już uznali za sprawiedliwych i uznali, że właściwie to nie potrzebują tej lekcji. A ja myślę, że wszyscy potrzebujemy tej lekcji. Potrzebujemy zrozumieć, że jeżeli nie będziemy zborem, którym się głosi upamiętanie, to napełnimy nasze ławki ludźmi, którzy przyjdą z powodu czegoś innego. I potem będziemy tego gorzko żałować. To się musi stać. To się musi stać. Taki człowiek dopiero w oczach Bożych jest kimś, na kogo Bóg uważnie patrzy. Pamiętacie przypowieść o celniku i faryzeuszu, jak przyszli do świątyni się modlić? Jeden stał przed Bogiem i Biblia mówi, że my czytamy tam w sobie się modlił, bardziej dosłownie, on się do siebie wręcz modlił. Gdybyśmy uważnie studiowali tekst, tam on się właściwie do siebie modlił. Jego modlitwa nie docierała dalej niż do sufitu, ale była piękna. Ja, wy wiecie w ogóle, co ja jestem? No Bóg patrzył na to z litością. Jego modlitwa nigdzie nie szła. Ale tamten stanął z tyłu i bił się w piersi. Mówi, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Żeby coś takiego zacząć mówić, coś gdzieś musi się zacząć dziać. To nie jest jeszcze wszystko. Mówiłem wam, że można wyznać swój grzech. Wiecie, często widzimy polityków. Różne afery polityczne. To afera finansowa, to jakaś taka, inna, siaka afera w telewizji. I jak już go złapią, jak już nie ma wyjścia, no przykro mu, że zrobił. Ale bardzo często jemu jest przykro, że go złapali, a nie, że zrobił. Bóg nie działa w ten sposób. Bóg nie działa w ten sposób. Bóg chce takiego jak ten celnik, który wychodzi i mówi, Panie, ja wiem, że nie jestem godzien, ale przyjdź do mojego życia. Zmień moje życie. Chcę być Twoim, chcę, żebyś mnie używał, chcę, żebyś mnie dotykał. I rzeczywistość jednego z nich się zmieniła. Drugi pozostał tak samo religijny i ciągle pocieszał się, kim był jego tata, kim był dziadek, kim on jest tak naprawdę, z jakiego rodu może jest, jaki sprawiedliwy. Ale Bóg mówi, to nic. A więc zrozumieliśmy, czym jest upamiętanie. Zrozumieliśmy, że każdy się musi upamiętać. I pytanie ostatnie moje tej lekcji biblijnej, kiedy najlepiej się jest upamiętać? Kiedy człowiek się powinien upamiętać? Czy na pewno jest to tylko słowo dla tych, którzy może pierwszy raz przychodzą? Kiedy najlepiej się upamiętać? Zapytam was inaczej. A kiedy najlepiej iść do lekarza? Kiedy jest się chorym. A kiedy najlepiej wykryć nowotwór? Jak najwcześniej. Grzech jest gorszy niż nowotwór, ponieważ ma wieczny wpływ. Nowotwór może zniszczyć tylko namiot, a grzech niszczy i namiot, i tego, kto śpi w namiocie. Kiedy najlepiej wykryć nowotwór? Jak najszybciej. I też najlepiej jest upamiętać się jak najszybciej. Bez upamiętania jest nad nami moment śmierci. Jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Znowu jeszcze raz przypominam, słowo upamiętanie obok słowa wszyscy. Jezus jasno mówi o tych, którzy odrzucają upamiętanie i Jego naukę na ten temat. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele siedząc pokutowały. Wcześniej czytaliśmy o Jonaszu, pamiętacie? I Jezus nie podkreślał, jeśli chodzi o cuda, że wiecie, ryba i w ogóle. Jezus mówił, ktoś więcej niż Jonasz. Tym cudem jest Jezus. Tym cudem jest Jego przyjście. To też lżej będzie Tyrowi i Sydonowi na sądzie, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Nie. Aż do piekła stąpisz. A kto was słucha, mnie słucha. A kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Te słowa powiedział do uczniów, których rozsyłał. Idźcie i głoście Ewangelię. Kto was słucha, w sensie kto słucha Ewangelii, którą głosicie, słucha przesłania od Boga, które jest od Ojca. I jeśli się upamięta, będzie uratowany. I jeśli zatwardzimy nasze serca, to wtedy możemy sobie wyciąć wyroczek i powiesić w pięknej złotej ramce nad łóżkiem. Możemy sobie wydrukować biada mi i powiesić nad łóżkiem. Bo to jest wszystko, co wtedy jest dla nas do powiedzenia. Kto słucha słów Jezusa, głoszonych przez Jego uczniów, Jezus mówi, słyszysz ten głos, upamiętaj się. Dzisiaj jest głoszona Ewangelia. Niedawno braciom na starszostwie na spotkaniu Rady Zboru czytałem wyniki takie statystyczne dotyczące Ameryki, nie dotyczące naszej Europy. Co roku w Ameryce powstaje 4000 nowych zborów. I co roku zamykanych jest 7000 zborów. Kiedy siedziałem i zastanawiałem się nad tą statystyką, pomyślałem sobie, co to są te 7000 zborów, których się co rok zamyka. Ja myślę, że to są zbory, w których kiedyś świeciło światło, a potem ludzie zapomnieli, po co są w Kościele. Zapomnieli, że Kościół to jest miłość bliźniego jak siebie samego. Że Kościół to jest uwielbianie Jezusa. Że Kościół to jest właśnie upamiętanie się i wewnętrzna przemiana. Zaczęli siedzieć, aż nie wymarli. Byłem kiedyś w jednym kościele w Szwecji. Nie chcę mówić, jakie miasto, nie chcę opowiadać publicznie, bo nie wiadomo, kto to słucha. Powiem wam tylko tyle. Przechodziłem i zobaczyłem napis Kościół Zielonoświątkowy. I do brata, z którym przychodziłem, mówię, słuchaj, może powinniśmy tam pójść. Słuchaj, patrz, zielonoświątkowy zbór mamy blisko. Mówię, idziemy. A on mówi, nie chcesz tam pójść. Ja mówię, czemu nie chcesz tam pójść? Mówi, już byłem. I co tam już? Mówię, a cztery starsze panie piją herbatę z mlekiem. I jeden starszy pan z nimi siedzi. Wiecie co, tego zboru już nie ma. W tamtym miejscu jest siłownia. Nie ma. Wiecie dlaczego? Bo wymarli. Bo zamienili kościół w picie herbaty, kiedy jeszcze można było coś zmienić. I tak do końca życia pili herbatę. I naradzali się przy herbacie. Upamiętanie jest początkiem widzenia rzeczy tak, jak widzi Bóg. Upamiętanie powinno przyjść najszybciej jak możliwe w życie każdego z nas. Bo jeśli zatwardzimy, jak mówię, to biada nam. Kto słucha, kto słyszy, kto przyjmuje Ewangelię, kto chce przyjąć wiarą, że to, co mówi Ewangelia, jest prawdą, zaczyna się rozglądać wokół. I to jest przesłanie, które ma głosić nasz zbór. Kościół, który nie głosi upamiętania, jest fałszywym kościołem. Chcemy być fałszywym kościołem? Nie chcemy. Chcemy być kościołem Jezusa. Kościołem prawdy. Kościół, do którego grzesznicy nie przychodzą, bo nie mają po co, bo nikt ich tu nie chce. Kościół, który nie głosi upamiętania. Kościół, który nie mówi ludziom, że Jezus nadchodzi, jest kościołem fałszywym. Najdelikatniej to mówiąc. My chcemy być kościołem Pana Jezusa. I to jest dzisiaj, dlatego mówiłem dla Kościoła, to jest wielka prawda, z którą każdy z nas, każdy z was musi coś z tym zrobić. Dzisiaj Bóg siedzi na tronie i być może chce, aby niektórzy starzy wierzący w naszym zborze upamiętali się. Bo są jak kierowca, który zasnął i jedzie w taką długą trasę, że czasami mu się przysypia i zapomina, że kierowca nie może spać. Żaden kierowca nie mówi do pasażera, wiesz co, daj mi się zrzemnąć 10 minut, przez 10 minut się nic nie powinno stać, potem mnie obudź. Pasażer, który coś takiego usłyszy, co byś zrobił, gdybyś pasażer? Zatrzymałbyś go, chłopie, no lepiej sobie stań. Ja nie chcę jechać z takim kierowcą. A przecież to tylko samochód. A co, jeżeli będziecie członkami kościoła, w którym pastor sobie zasnął? Starszostwo sobie śpi, służby sobie śpią, modlitwa sobie śpi. Wiecie, tak na chwilę. Obudzimy się, jak trzeba będzie. Może się okazać, że się nigdy nie obudzimy. To miejsce Bóg powołał, żeby tutaj ludzie doświadczali opamiętania. To miejsce Bóg sobie wziął, aby ludzie zaczęli widzieć, że Jezus żyje. To miejsce jest miejscem, z którego ma wychodzić i wychodziła prawda o tym i wychodzi prawda o tym, że Jezus kocha grzesznika. I dzisiaj możesz przyjść do Pana Jezusa i powiedzieć: Panie, przebudź moje życie. Nie chcę się zrzemnąć, chcę widzieć, do czego mnie potrzebujesz. Chcę stać dla Ciebie. Niech we mnie zakwitnie Twoja prawda, Twoja przemiana. Upamiętanie, metanoe, to jest ta zmiana myślenia, to metanoe, które jest solą, światłością, odpowiedzią dla umierania świata. Brak zrozumienia tego, przyjaciele, sprawi, że ludzie powtórzą jakąś formułkę i będziemy mieć formułkę nawrócenia, formułkę do chrztu, formułkę do członkostwa i każdy się nauczy jakąś jeszcze formułkę. I wiecie, co się stanie? Napełnimy się ludźmi, którzy śpią, którzy nigdy się nie opamiętali, a pewnego dnia wrócisz od lekarza ze strasznym wynikiem. I wiesz, co odkryjesz? Że nawet nie masz kogo poprosić o modlitwę. Bo ci, co są, ich to nie obchodzi, sami śpią. Któregoś dnia odkryjesz, że chwała Boża opuszcza, że wszystko, co masz, to działania religijne. Można by je robić właściwie, gdyby Boga nie było. Brak zrozumienia tego nauczania sprawi, że ludzie coś powtórzą i do nas się zapiszą. I to nas zabije, postawi w służbach ludzi z nieprzemienionym myśleniem. I kiedy Kościół zapomina, że upamiętanie jest najważniejsze, że naszą troską o grzesznika jest upamiętanie. Ja już byłem, wiecie, świadkiem tego. Widziałem, jak do kościoła przyszedł chłop, który umiał grać na gitarze. A Kościół strasznie potrzebował gitarzysty. I zanim ten chłop przeżył nawrócenie, zanim coś w ogóle z Bogiem przeżył, już w grupie chwały grał na gitarze. I w ten sposób Filistyni i Babilon zaczyna śpiewać swoje pieśni w świątyni pańskiej. Człowiek, który się nigdy nie opamiętał. I potem, kiedy przychodzi problem, to ten człowiek stosuje świeckie metody. No bo skąd ma znać Boże metody, jak nigdy go nikt nie obudził? On ciągle żyje swoim życiem. A ludzie nieprzemienieni nie widzą potrzeby nawrócenia się. Ludzie nieupamiętani, przepraszam, nie widzą potrzeby przemienienia się i nie widzą potrzeby nawrócenia. Gdzie człowiek się musi najpierw opamiętać, obudzić. To jest tak, jak ja bym teraz tu zasnął na tej kazalnicy i pożyć spać. Chcielibyście kogoś takiego?
Spałbym tu. Bym powiedział, wiecie, no ale jestem. Byłem dzisiaj nawet 3 godziny. Także proszę mi wypłatę podnieść. Byłeś, ale wiesz co, spałeś. Trzeba się obudzić, rozejrzeć i zrozumieć. Świat umiera. Ludzie giną. A my mamy lekarstwo na śmierć. Złościmy się na koncerny farmaceutyczne, że nie chcą światu dać lekarstwa na raka. A my mamy lekarstwo na śmierć. I jeszcze bardziej go schowaliśmy. Trzeba się obudzić, rozejrzeć i powiedzieć: o Panie Boże, mało brakowało, uderzyłbym w drzewo. Jestem jak kierowca, co śpi, jak człowiek, co śpi. Może ktoś z was pyta, ale ja nie wiem, czy ja śpię, czy ja nie śpię. Jak nie wiesz, czy śpisz, czy nie śpisz, bardzo łatwy sposób to sprawdzić. Jak śpisz w domu, w łóżku, to nic nie słyszysz i nic nie robisz. Zgadza się? Jak ja dobrze śpię, to nic nie słyszę. Mówi się nawet, że koło niego to można z armaty strzelać i tak się nie obudzi. Jak człowiek śpi, to nic nie robi. Czasami się mówi, moje dzieci są grzeczne, jak śpią. Bo jak człowiek śpi, to nic nie robi. Więc jeśli chcesz wiedzieć, czy jesteś człowiekiem, który się upamiętał i przebudził i rozejrzał, to ci powiem proste pytania. Kiedy ostatnio słyszałeś głos Ducha Świętego? Jeżeli już dawno, to śpisz. Kiedy ostatnio Słowo Boże do ciebie mocno przemówiło i Bóg ci pokazał, że coś musisz zmienić w swoim życiu? Człowiek, który nie śpi, zaczyna słyszeć od Boga. Kiedy ostatnio dzieliłeś się Ewangelią z jakimś człowiekiem? Kiedy ostatnio jakiemuś grzesznikowi powiedziałeś: słuchaj, i podzieliłeś się Ewangelią? Z każdym inaczej. Ja nie mówię, że wiecie, mamy teraz iść i na przystanku krzyczeć, że idzie koniec świata, nawracajcie się. To nie jest Ewangelia. Ewangelia to jest dobra nowina o tym, że jest Boża szansa, że Bóg czeka na grzesznika, że grzesznik może do niego przyjść. Możesz zobaczyć, czy śpisz, czy jesteś już, opamiętałeś się? Kierowca, który się nie opamięta, ciągle jedzie w tą samą stronę i nie zamierza zawrócić swojego auta. Człowiek, który się nie opamięta, ciągle żyje jak żył, mówi jak mówił, jest martwy dla modlitwy, martwy dla Ducha Świętego, martwy dla chwały Bożej. Martwy dla wszystkiego, co duchowe. On śpi. I może być nawet bardzo zadowolony. Wygodnie śpi. Ale jest martwy dla tych Bożych rzeczy, czy nieobecny dla nich. Jeśli chcemy, by ludzie się nawracali, muszą zacząć doświadczać upamiętania. Nie można chcieć. Sami zobaczcie, powiem to jeszcze tak. Nie można chcieć, by ktoś wstał rano z łóżka, ale bez budzenia go. Gość, który wstaje rano z łóżka, chodzi, ale się nie obudził, to jest lunatyk. Nie można wstać i się nie obudzić. Nie można się upamiętać i nie zacząć żyć inaczej. Upamiętanie to jest początek tego, że zaczynamy inaczej widzieć prawdę o grzechu, inaczej widzieć siebie na swojej drodze i zaczynamy widzieć rzeczywistość zgodnie z tym, jak widzi ją Jezus. Upamiętujemy się, a wtedy Pan Jezus do nas mówi: witaj, chcę, żebyś został moim uczniem. Bo człowiek, który się nie opamięta, idzie w tym kierunku. Idzie coraz dalej od krzyża, coraz bliżej do świata. Kiedy się opamięta, popatrzy, świat tam, postanowiłem iść za. A jak dalsze pieśń mówi, że co zrobię, już nie wrócę już. Już nie wrócę już z tej drogi. Postanowiłem, ja już nie wracam. Ja się upamiętałem, obudziłem, zawróciłem całe moje życie. Mój kierunek jest jeden, do Jezusa. Dlatego chciałem wam powiedzieć, jak ważne jest upamiętanie. Chciałem wam powiedzieć, że musimy być ludźmi, którzy będą się sobie przyglądać. Słuchajcie, nie możemy się przydać światu, dopóki sami własnych serc nie sprawdzimy. Dopóki sami nie przeglądniemy siebie i nie zadamy sobie pytania, czy ja już się opamiętałem. Czy mam relację z żywym? Bóg żyje. Bóg żyje. Bóg czyni cuda. Bóg mówi dziś do ludzi. I dla mnie jest przerażające, jak głęboko można spać, jak można o tym zapomnieć. I dlatego wierzę, że upamiętanie jest takie ważne. Bez upamiętania Bez przemienienia umysłu nie możemy żyć inaczej. Widzicie, można zmienić człowiekowi wszystko. Pamiętam jakiś czas temu, kiedy słuchałem jeszcze, jak żył pastor Wilkerson, opowiadał o jakiejś dzielnicy, ja nie pamiętam, chyba gdzieś na Brooklynie w Nowym Jorku, gdzie zmienili ludziom mieszkania. Państwo wyrzuciło ich z tych slumsów. Nie wiem, czy słuchaliście tego kazania. I dali im nowe mieszkania w nowych blokach socjalnych. Po prostu im wybudowali takie socjalne mieszkania. Piękne, nowe łazienki, nowe drzwi, nowe okna. Po roku czasu drzwi były wyłamane, okna rozbite, nawet krany w łazience poodkręcane i posprzedawane. Wiecie dlaczego? Bo ktoś próbował tych ludzi tylko ubrać. Ktoś próbował zewnętrznie coś zmienić, ale oni w środku nigdy się nie obudzili ze swojego snu. Pozostali tym, kim są. Nie przebudzili się. Z zewnątrz ktoś coś próbował zrobić. Gdyby się przebudzili w środku, sami by wyremontowali swoje mieszkanie. Sami by poprawili drzwi. Sami by się zmartwili stanem swoich dzieci, stanem własnego życia. I dlatego, kiedy człowiek się nawraca, zaczyna żyć zupełnie inaczej. Bo się obudził. Ubierać trzeba tylko nieboszczyka. Jak nie żyje, w trumnie leży, to go ubiorą. No bo biedak sam się nie ubierze. Ale kiedy się człowiek obudzi, to chce się ubrać. Chce słyszeć. Chce patrzeć. Chce oddychać. Chce iść za Jezusem. I dlatego wierzę, że upamiętanie jest takie ważne. Wstańmy do modlitwy. Chwała Tobie, Panie. Panie, prosimy Ciebie dzisiaj. Proszę Ciebie z całego serca, abyśmy byli zgromadzeniem, które jest obudzone dla Ciebie, Panie. Aby nikt z nas nie spał słodkim snem, ale abyśmy byli ludźmi, którzy się upamiętali. Przemienione mają myślenie, przemienione mają mówienie, przemienione chodzenie. Wszystko nowe w Jezusie Chrystusie. Proszę Ciebie, Panie, abyś sobie tutaj na tym wzgórzu uczynił pochodnie, światło dla pogubionych ludzi. Światło dla tych, którzy żyją może w normalnych domach, chodzą na co dzień koło nas, ale idą do przepaści w swoim życiu. Proszę Ciebie, Panie, aby było wśród nas jak najmniej religii, a jak najwięcej życia. Abyśmy nie powtarzali tylko tego, co czytaliśmy. Ale, Panie, chcemy być ludźmi, którzy żyją i doświadczają Twojej obecności. Proszę Cię, dotykaj każdego brata, siostrę, tych, którzy dzisiaj tutaj przyszli. Włóż ich serca, Panie, to, co mi pokazałeś, że upamiętanie jest tak ważne, byśmy byli Twoim Kościołem. Dziękuję Tobie dzisiaj, Zbawicielu, że dałeś mi Słowo Boże, że z taką cierpliwością tyle lat, Panie, czekałeś na każdego z nas. Błogosław to zgromadzenie, tych, którzy tu przyszli dzisiaj. Posilaj ich. Przebudź wśród nas tych, którzy poszli spać. Opamiętaj tych, którzy są nieprzytomni. I dziękuję Tobie, Panie, dzisiaj, że mamy czas wolności i czas łaski. Że możemy wszystko, a Ty wszystkie grzechy chcesz wybaczyć. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy czytać pełnię Słowa Bożego i żyć w czasach, kiedy Twój Duch Święty chce pouczać, chce prowadzić każdego, kto Go o to poprosi. Dziękuję Ci za dzisiejszy wieczór. I błogosławię braci, siostry, tych, którzy zechcieli dzisiaj przyjść. W imieniu Jezusa. Amen.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.